bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze studia Katolickiego Radia Podlasie w mroźny wieczór styczniowy. Zima nam nie odpuszcza. Witam serdecznie Państwa ksiądz Stanisław Choćko wraz z zaproszonymi gośćmi. Ze mną są jeszcze 4 osoby. Drodzy Państwo, dzisiaj szczególny temat, temat bardzo ważny dla nas i dla naszej ojczyzny, a mianowicie będziemy rozmawiać o Solidarności, a konkretnie o niezależnym samorządnym związku zawodowym Solidarność, bo jak wiemy, słowo Solidarność ma kilka znaczeń. Będziemy rozmawiać o Solidarności z członkami Solidarności, z działaczami z terenu Białej Podlaskiej, gdyż w tym roku zbliża się 30. rocznica powstania Związku Zawodowego Solidarność. W ogóle 2010 rok to jest rok ważnych różnych rocznic i między innymi 30 lat Solidarności. I chcemy o Solidarności, drodzy Państwo, porozmawiać i chcemy też, byście może i Państwo się wypowiedzieli, czym dla Was jest ten związek zawodowy, czym był kiedyś, gdy powstawał 30 lat temu, a czym jest dzisiaj? Czy coś się zmieniło? Czy może się nic nie zmieniło? Czy Solidarność w Polsce jest nadal potrzebna? Czy może ta formuła już się przeżyła? Czy jeśli nie Solidarność, to co? Czy Polska potrzebuje Solidarności? I czy Solidarność jest dzisiaj potrzebna? Będziemy rozmawiać i o stanie wojennym, bo tutaj mamy w studiu Państwa, którzy byli bardzo zaangażowani w działalność Solidarności w roku 80. Później cierpieli stan wojenny i prowadzili działalność konspiracyjną. Nie zrezygnowali z Solidarności. Tak bardzo pokochali tę ideę, swój związek zawodowy. Pierwszy niezależny związek zawodowy w bloku komunistycznym. To był ewenement, to był wielki entuzjazm wtedy. I no, to były czasy, kiedy ludzie gotowi byli za Solidarność też nawet umrzeć. Przykładem tego jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego beatyfikację najprawdopodobniej w tym roku będziemy mogli obchodzić, będziemy mogli cieszyć się jego beatyfikacją. Kapelan Solidarności. No i dlatego wybraliśmy taki temat, bo też przyznam, w ostatni piątek był opłatek Solidarności w Białej Podlaskiej. Brałem udział w tym opłatku i wtedy tak pomyślałem sobie, że dobrze byłoby na ten temat też zrobić audycję. I poprosiłem Państwa, którzy się za chwilę przedstawią i chętnie się zgodzili i przyjechali dzisiaj ze mną do studia. Chcę Państwu powiedzieć, że wszyscy tutaj obecni w studiu, nasi goście, pierwszy raz występują w naszym radiu. Są to już ludzie dojrzali, ale pierwszy raz występują w radio. Także to dla Państwa będzie też nowość, poznać nowe głosy, chciałem powiedzieć nowe twarze, ale niestety nie ma wizji, usłyszeć nowe głosy w naszym radiu. I kto chciałby z Państwa do nas zadzwonić, podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat Solidarności, czy na temat tego, o czym tutaj będzie mowa, to bardzo proszę. Telefon do naszego studia z możliwością wejścia na antenę na żywo 25 644 65 55. Można też przysłać do nas SMS na numer 509 656 590 lub też wypowiedzieć się na gadu-gadu. Będziemy starali się do tego jakoś odnieść, czy odpowiedzieć na pytanie, czy skomentować Państwa wypowiedź. Numer gadu-gadu 308-6701. A teraz proszę naszych gości, by się przedstawili i może też zechcą kogoś pozdrowić, czy z rodziny, czy z kogoś z pracy. Jest teraz ku temu okazja i proszę, żeby właśnie słuchaczom naszym przybliżyć to, kim Państwo jesteście.
Andrzej Gonczaryk, lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Członek oczywiście Komisji Zakładowej Solidarności.
Jerzy Ignaciuk, jestem przewodniczącym Komisji Zakładowej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
Tak, proszę.
Marian Kwiatkowski, emeryt, obecnie przewodniczący terenowej organizacji NSZ Solidarność Emerytów i Rencistów Region Mazowsze.
Elżbieta Haberska, emerytka, jestem wiceprzewodniczącą Komisji Rencistów i Emerytów Solidarności Białej Podlaskiej.
Także mamy tutaj, proszę Państwa, właśnie przede wszystkim służbę zdrowia reprezentowaną. Tu mamy dwóch działaczy pracujących w służbie zdrowia. No może i na ten temat będzie coś, bo dzisiaj wiemy, że to jest gorący temat i jak Solidarność podchodzi do tych dzisiaj problemów. Też na pewno takie pytanie się pojawi, jak Solidarność stara się pomóc ludziom, którzy no, przeżywają różne trudności, a wspólny mianownik tych trudności to jest brak pieniędzy, brak funduszy na wszystko i dzisiaj to są te trudności. A Solidarność chce być z ludźmi, dla ludzi. No i też mamy Państwa tutaj, można powiedzieć, nestorów Solidarności, naszych weteranów, którzy od początku w Białej Podlaskiej Solidarność tworzyli. Drodzy Państwo, może sięgnijmy najpierw do początków Solidarności na naszym terenie, a konkretnie Biała Podlaska, okolice, czy tam, gdzie Państwo pracowaliście. Jak wyglądały te początki? Wiadomo, sierpień 80 roku pojawiła się Solidarność po strajkach w Stoczni Gdańskiej. No i zresztą fale strajków ogarnęły całą naszą ojczyznę. I można powiedzieć, stał się cud. Powstał Związek Zawodowy, niezależny. To był wyłom, w tym murze komunistycznym wybita pierwsza cegła. I potem ten mur runął. Tą pierwszą cegłą to był najpierw papież Jan Paweł II, potem Solidarność. I mury runęły. Drodzy Państwo, Pani może zaczniemy od Pani Elżbiety. Jak to było właśnie wtedy, w 80 roku w Białej Podlaskiej? Co Pani wtedy robiła i jak wyglądała Pani działalność w Solidarności?
Z zawodu jestem pielęgniarką. Pracowałam w Spółdzielni Inwalidów. Proszę księdza, wtedy mieliśmy wszyscy skrzydła, byliśmy szczęśliwi, byliśmy pełni zapału, byliśmy pełni nadziei, że to, co robimy, to, co zrobimy, to będzie. Będzie, zawsze i będzie. W 1981 roku w Spółdzielni Inwalidów powstała tymczasowa komisja Związku Zawodowego Solidarność. Do załogi, 80% załogi należało do związków zawodowych. A to ludzie, wszyscy ludzie przeważnie mieli grupę inwalidzką. Także oni się też cieszyli, że im się to poprawi, że będzie zupełnie inaczej. No tak z takim zapałem, z taką myślą zakładaliśmy Związki Zawodowe Solidarność.
Czyli z werbowaniem członków nie było żadnych problemów. Absolutnie. A wręcz przeciwnie, trzeba było jakby się nawet oganiać jeszcze, nie? Bo wszyscy...
Tak, z ludźmi, z grupą inwalidzką się inaczej pracuje. Tam to jest zupełnie, zupełnie inny sposób z nimi rozmawiania. Z tym, że nie trzeba było namawiać. Wszyscy bardzo chętnie zapisywali się do Związku Zawodowego Solidarność.
Tak, panie Marianie, a u pana jak było w pana przypadku?
Rok 1980 w życiu moim wiele zmienił. Znając system komunistyczny, Węgry, Czechosłowację, Wybrzeże, trudno było uwierzyć, że coś takiego może się zdarzyć. Jednak po proteście robotniczym w Radomiu, Rususie w roku 1976 i po pierwszej wizycie Ojca Świętego w Polsce i tych historycznych słów w Warszawie, jakby wola stawiania oporu systemowi w kraju wzrosła. Było to powszechnie widoczne. Tak jak wiadomo, pierwsze strajki nie rozpoczęły się od dużych ośrodków przemysłowych, miast jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław. Rozpoczęły się na południu Polski. Tarnów, Sanok, Świdnik. Zadziwiającą sprawą zachowanie ówczesnych władz było, że tam, gdzie komitet strajkowy, zakładowy strajkował w żądaniach, których przeważała przeważnie podwyżka płac, władze się na te podwyżki zgadzały. Strajk w związku z tym, fala strajkowa zalała prawie cały kraj. Dlaczego władza się zgadzała? Panujący jako pierwszy sekretarz Gierek przejmował władzę właśnie po rozruchach na wybrzeżu, gdzie się polała krew. I wiedział, że jeżeli wystąpi, używając siły, może to się z nim stać, tak jak się stało z Gomułką. Dlaczego także się godzili na podwyżki? Bo nie sztuką było drukowanie pieniądza i łaskawie podnosić pensje ludziom pracy, ponieważ ten pieniądz nie miał pokrycia, był pusty. W każdym razie ten system strajku w zakładzie pracy po uzyskaniu zadośćuczynienia żądań, komitety strajkowe się rozwiązywały. Dopiero dzięki doświadczonym ludziom 70 roku Stoczni Gdańskiej, już po podpisaniu porozumień z dyrekcją, pod naciskiem części stoczniowców, załogi stoczniowej oraz przybyłych przedstawicieli innych zakładów pracy, powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Dotychczas były tylko zakładowe, a tam powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W ślad tego poszedł Szczecin, Jastrzębie. I to jest ten początek już tak przemyślanej, zorganizowanej akcji narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego.
A czy pan mógłby o sobie powiedzieć, co pan wtedy robił i gdzie pan pracował?
W tym czasie, w 80 roku, pracowałem w centrali nasiennej.
W Białej Podlaskiej, tak?
W Białej Podlaskiej. Włączyłem się w budowę zakładowej struktury Solidarności jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego. Założyliśmy, zarejestrowałem w regionie środkowo-wschodnim w Lublinie. Natomiast już po powołaniu Międzyzakładowego Komitetu Solidarność Białej Podlaskiej, a potem zmienionego na Wojewódzki Komitet Solidarności, decyzją delegatów przerejestrowaliśmy się do regionu Mazowsze, uważając w tym czasie, że działacze Mazowieckiej Solidarności są bardziej energiczni i skuteczni jak środkowo-wschodni. I byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej do stanu wojennego.
Tak, i czy też ludzie chętnie wstępowali w pana zakładzie pracy, tak jak i w służbie zdrowia?
Załoga liczyła tak 70-80 osób, trudno już mi po 30 latach konkretnie powiedzieć. Dwie osoby nie należały do Solidarności.
A to wszyscy należeli.
Związek Oddział Bielsko-Podlaski, Białej Podlaskiej, liczył gdzieś 20 tysięcy osób. W pierwszych okresie po strajkach po sierpniu, wrzesień, październik na terenie byłego województwa bielsko-podlaskiego powstało 119 komisji zakładowych, a następnie, jak się nie mylę, było 195.
No to była potęga. Może powiedzieć, to był ruch masowy.
Dokładnie.
Dobrze, a po kolei panie Jerzy, może pan? Ja to tak. Pan należy do młodszego pokolenia.
Ja należę do młodszego pokolenia, a zatem trudno mi się wypowiadać o historii, ponieważ ja w 81 roku to dopiero zacząłem swoją karierę zawodową. Także ja to troszeczkę temu się przyglądałem bardziej i trudno tutaj mówić o jakimś tworzeniu związku. Niemniej jednak wtedy to była moja, pamiętam, pierwsza praca. Byłem na stażu jeszcze, pracowałem w takiej spółdzielni mieszkaniowej, jeszcze nie tutaj pracowałem, w Konstancinie, bo stamtąd pochodzę. I też była taka myśl, padło takie hasło, że tworzymy komisję zakładową. Ta komisja, powiem szczerze, że trwała krótko wtedy, bo ta spółdzielnia się potem przekształciła. Niemniej jednak dokładnie pamiętam sam moment zebrania założycielskiego, kiedy zebraliśmy się w sali takiej w biurze, która była przeznaczona do zebrań. Była to konsternacja, ponieważ prezes spółdzielni, pracownicy, inni, no, którzy mieli troszeczkę inne poglądy od naszych, no byli zszokowani, w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje, bo pracownicy tutaj przyszli i nagle chcą coś robić. Przyjechali przedstawiciele z regionu, z Warszawy, no i tutaj poinformowaliśmy, że oto tutaj jest zebranie założycielskie, zakładamy związek zawodowy. I ta komisja powstała. Natomiast mówię o samym funkcjonowaniu, no nie będę się wypowiadał, bo po prostu byłem zbyt młodym człowiekiem i mówię, to był tylko taki epizod, bo swoją taką prawdziwą działalność związkową zacząłem dopiero już od 93 roku, gdzie tutaj już należę do tej komisji i w tej komisji działam. Natomiast tamto to był taki krótki epizod, gdzie byłem zaledwie przez 3 miesiące, bo potem ja już odszedłem po stażu do innego zakładu pracy. Tam już tej komisji zakładowej nie było i ten kontakt się urwał. I taka moja rzeczywista praca tu się zaczęła od 93 roku i tak. O tym okresie...
Panie Andrzeju, a pan jak? Jakub? Młody lekarz początkujący chyba, prawda?
Tak, powstanie pierwszej Solidarności no, zastało mnie pracującego, tak to określę, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rososzu. Pamiętam pierwsze zebrania założycielskie w szpitalu w Białej Podlaskiej. Entuzjazm był ogromny, to co mówiła pani Haberska. Brakowało krzeseł na sali, bo wszyscy chcieli przyjść, chcieli posłuchać. Ogromnym wsparciem był przyjazd młodych ludzi z Warszawy. To byli naprawdę odważni ludzie. Pamiętam, przyjechali oznakowanym maluchem i przekonywali wszystkich, żeby się nie bać, żeby się zapisywać, że wspólnie możemy coś zrobić, coś zmienić. Przewodniczącym związku tego komitetu założycielskiego został wybrany pan doktor Henryk Jabłoński. Pamiętam tak dziś bardzo entuzjastycznie wszyscy przyjęli ten wybór. Jeżeli chodzi o pracowników ośrodka zdrowia w Rososzu, było ich niewielu, bo tylko 10, ale wszyscy zapisali się do Solidarności i naprawdę bardzo cieszyliśmy się, że coś może się uda zmienić, włączając się aktywnie w działalność tego związku.
No właśnie, jak wyglądała wtedy ta działalność, bo co robiliście? No bo przecież nie, strajki się zakończyły, Solidarność powstała, no i zebrania, czy jakieś uchwały, prawda, czy jak to wyglądało tak na co dzień? Bo to też trzeba przyznać, przy tak dużej masie ludzi to trudno jest też pracować nieraz, bo teraz potem dochodzą do głosy różne charaktery ludzkie, różne zapatrywania, każdy przyszedł z jedną motywacją może, no był wspólny mianownik, nadzieja, chcemy zmieniać coś, ale teraz pytanie o wiele trudniejsze, jak to robić?
W Tutaj kolega wspomniał doktora Jabłońskiego. Właśnie na zebraniu takich kilku zakładów pracy pan doktor Jabłoński został przewodniczącym Wojewódzkiego Międzyzakładowego Komitetu Solidarności w Białej Podlaskiej. Nie pełni tej funkcji długo, zamienił go inny człowiek. W każdym bądź razie w Białej Podlaskiej działalność rozpoczęła się od zwrócenia uwagi na trudności zaopatrzeniowe. Brak ogólnodostępnej sprzedaży węgla, co dzisiaj się zdaje śmieszne. W tym czasie prawdopodobnie Polska wydobywała 200 milionów ton. Zaopatrzenia żywnościowe, ale także i rozwiązania służby zdrowia i tak dalej. I skierowała swój wysiłek w walce o odebranie Wojewódzkiemu Komitetowi PZPR obok sąsiedniego budynku i odebrano na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, obecnie tam się mieści, oraz budowany na ulicy Warszawskiej, chyba czteropiętrowy,
tak, czteropiętrowy
budynek na siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. On był w stanie jeszcze surowym. I Solidarność Bielsko-Podlaska doprowadziła do skutku. Ten budynek w stanie surowym został przydzielony służbie zdrowia. Że ten okres, a to zaledwie około do stanu wojennego 16 miesięcy, okres organizowania się, okres dużych starć w zakładach pracy. W tym czasie jeszcze odbywały się na terenie naszego rejonu strajki w dalszym ciągu o podwyżki i tak dalej. Strajków odbyło strajki w 25 zakładach pracy. Pierwszym takim strajkiem jednogodzinnym, dwugodzinnym to był 21 lipca, jeszcze przed Gdańskiem, strajk na Biawenie. Tam przeważnie kobiety żądały godnej zapłaty za pracę i warunków pracy. Ale w dalszym ciągu na naszym terenie były komplikacje wewnątrzzakładowe, gdzie komisja interwencji wojewódzkiej komisji często brała udział i rozstrzygano to na forum czy prezydenta miasta, czy wojewody, czy tego. Z tym, że to mówię, był krótki okres i kto wchodził, kto tworzył Związek Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Biała Podlaska się nie różniła od całej Polski. 80% to w zasadzie zależało ludziom na podniesieniu bytu, czyli żądaniowe, płaca i lepsze życie. Dla 10, tak liczę procent, 15 może, socjalizm tak, wypaczenia nie. Musimy wziąć pod uwagę, że do Związku Zawodowego 10-milionowego należało około miliona członków
AZP też wystąpili.
Pamiętam też zebrania delegatów oddziału Biała Podlaska z tamtego czasu i często, jeżeli ktoś bardziej agresywnie atakował władzę, to ktoś wstawał i mówił: Solidarność jest związkiem zawodowym, nie zajmujemy się polityką. Ale tutaj wymieniłem dwie grupy, ale była i trzecia, w zasadzie do której ja należałem. Pamiętaliśmy, tak jak wspomniałem na wstępie, rozwój scenariusz węgierski, czechosłowacki i tak dalej. I znając Związek Radziecki, to było w 80 roku już 35 lat Polska pod wpływami rządami komunistów, że zdawałem sobie sprawę, mimo że brałem czynny udział, tylko kiedy to się i jak skończy. Bo to było niemożliwe i się okazało 13 grudnia 81, że ten okres opanowania 80 roku sierpień, opanowanie fali strajkowej, danie tego pieniądza ludziom pracy, był tylko okresem, żeby władza bardziej się przygotowała. Służby SB, a nawet i innych wywiadów, żeby zlokalizowały faktycznych przeciwników ustroju. I trzecia grupa to była tych, którzy jakby według tej starej tradycji tysiącletniej, Bóg, honor, ojczyzna, wolność, demokracja. I te osoby, które się wychylały bardziej, były tępione. Nawet odsuwane od funkcji i tak dalej. Z opowieści, bo nie byłem delegatem na pierwszy zjazd ONZ Solidarność na przełomie sierpnia-września, to było widoczne na pierwszym zjeździe Solidarności. Walka rozgrywała się między tymi grupami. Ta grupa socjalist tak, wypaczenia nie. Była raczej organizowana i dobrze zorganizowana, mająca fundusze. To byli ci, którzy byli odsunięci w 1956 roku przez Gomułkę z elit PZPR, ubeckich jeszcze wtedy i tak dalej, oraz dodatkowo uznani przez Gierka i przeciwnicy Gierka.
Czyli od samego początku właśnie już były takie pewne frakcje.
Oni zawsze próbowali w ramach systemu, w ramach ustroju, tylko odsunąć ekipę rządzącą.
Tak. A ten chrześcijański wymiar Solidarności, czy on się ujawniał tutaj właśnie na tym terenie, tak jak na przykład w Stoczni Gdańskiej, że wiemy, że robotnicy podczas strajków spowiadali się, była tam msza święta. No i te zdjęcia obiegły świat, w gazetach, w czasopismach na całym świecie publikowane, bo wydawało się, że robotnicy w Polsce są opanowani duchem jednak trochę marksistowskim, i strajkują, prawda, czy duchem w ogóle socjalistycznym, który też jest niestety niezbyt przychylny Kościołowi. A tu się okazało, że jednak robotnicy są głęboko wierzący i oni w tym duchu wiary walczą o swoje prawa. Czy tutaj w Białej Podlaskiej też ten wymiar chrześcijański jakoś się ujawniał?
Proszę księdza i wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, tak, bo Polak, mamy takie piękne powiedzenie, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I to pamiętaliśmy wtedy i pamiętamy teraz. Przecież te piękne msze za ojczyznę na Woli w kościele, to też był przykład, prawda? W czasie wojennym, kiedy się wszyscy narażali, i my cywile, i księża też, bo przyjeżdżali na tą mszę za ojczyznę zewsząd, przecież zewsząd. A taką osobą duchową, prowadzącą był ksiądz Roman Wiśniewski, prawda? Ksiądz Roman Wiśniewski był. Więc z tym Bogiem byliśmy zawsze i Bóg był z nami. I Bóg był z nami. Myśmy się wszyscy narażali, będąc, uczestnicząc w tych mszach za ojczyznę. Przyjeżdżali aktorzy, którzy też, prawda, wykazywali jakąś taką odwagę. I my, każdy zakład biały, były dyżury, co miesiąc zamawiał inny zakład mszę świętą. Co miesiąc. I mało tego, na tych mszach były sztandary, bo niektóre zakłady miałyśmy sztandar. Na przykład Spółdzielnia Inwalidów w stanie wojennym wyhaftowała sztandar. Spółdzielnia Inwalidów w stanie wojennym wyhaftowała Matkę Boską Solidarnościową, która do dzisiaj jest w kościele u nas na Woli. Spółdzielnia Inwalidów w stanie wojennym... Nie wiem, jak to nazwać, wyrzeźbiła, czy jest tablica w kościele jest poświęcona pomordowanym w Katyniu. To jest też w stanie wojennym. Do dzisiaj nie wiemy, kto tą tablicę zrobił, bo kolega Witek Zabielski zmarł. I nie powiedział nam, kto to zrobił. Bardzo bym chciała, ktoś słyszy i wie, kto to tą tablicę zrobił, to chciałabym bardzo mu podziękować, bardzo serdecznie podziękować za tą tablicę.
Tak. No a teraz właśnie, a może posłuchajmy troszkę muzyki, żeby...
Proszę jeszcze. I takim znamiennym właśnie znakiem zbliżenia się bardziej do kościoła był powrót krzyży do zakładów, szkół. Nawet od odwiedziny księży na opłatku w zakładach.
W zakładach pracy, prawda? Co było też ewenementem, to była też to rewolucja.
Właśnie to był ten początek
takiego zrywu, takiej wolności, lekkości.
Tego, co dzisiaj mamy.
Jeszcze proszę księdza, jeśli ksiądz pozwoli, jeszcze powiem, jeśli chodzi o tą mszę za ojczyzną, więc tak, myśmy przynosili z sobą takie krzyżyki robione. Doszliśmy do wniosku na zebraniu, a muszę jeszcze powiedzieć, że w stanie wojennym w moim domu były zebrania. W moim domu były zebrania i właśnie tam zapadały różne, bardzo wartościowe, bardzo mądre na tamte do dzisiaj sprawy i bardzo takie godne. Więc uchwaliliśmy, że kupimy 12 krzyży i Witek Świętej Pamięci Zabielski z tyłu tych krzyży wypali miejsca internowania. I to było tak pięknie. Wszyscy księża, którzy stawali przy ołtarzu, prawda, podnosili, te krzyże mieli w ręku i podnosili do góry. No myśmy też mieli na kościele, ale to były różne krzyże. A to były piękne, duże krzyże, prawda, kupione przez nas, a zrobione przez Witka Zabielskiego. A krzyże do zakładu pracy u nas w spółdzielni były poświęcone przez księdza Antoniego Nabrzeski. Była piękna msza, piękna uroczystość. Zaprosiłam tam swoją mamę, która całą mszę przepłakała, bo tak to było pięknie.
Tak.
A tutaj właśnie mam zdjęcie ze mszy za ojczyznę, jak właśnie tutaj stoją księża, ksiądz Roman i tutaj aż tylu księży.
No my widzimy, państwo niestety nie mogą zobaczyć, ale...
Ale uwierzą.
Uwierzą na słowo, oczywiście. To może, myślę, zanim może jeszcze posłuchamy muzyki, to już stan wojenny został tutaj wspomniany. Czym był ten 13 grudnia dla państwa? I tutaj dla panów też. Jak to? No bo to był cios dla Solidarności. Jak przeżyliście ten dzień? Jak i co dalej było? Panie Andrzeju.
No, był to ogromny szok. Mieszkałem wtedy na wsi. Oczywiście tak jak wszyscy przebudziliśmy się rano w niedzielę. Nie ma ani telewizji, ani radio. Nic. W pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że został wprowadzony stan wojenny. Wszystkim było nam bardzo przykro i zastanawialiśmy się, co będzie dalej, jak się potoczą losy, co po prostu się stanie. Niemniej jednak wśród grona osób moi znajomi zaczęli działać i chcę się z Państwem podzielić taką informacją wywiezienia dokumentów Solidarności Rolników Indywidualnych. Mianowicie pan Mieczysław Trochimiuk, zresztą były senator, i pan Edmund Oniszczuk pojechali. Oczywiście członkowie Komitetu Założycielskiego Solidarności Rolników Indywidualnych mieli drugi klucz od swojego biura. Pierwszy klucz zabrała oczywiście milicja, zaplombowała biuro, natomiast oni około południa pojechali samochodem, otworzyli, weszli.
Plomby, pozrywali plomby?
No jakoś te plomby, powiedzmy, no tak.
To były papierowe.
Papierowe, odkleili. W każdym razie nikt ich nie niepokoił. Wywieźli te wszystkie dokumenty. Oczywiście kartoteki, karty członkowskie, to wszystko, całą dokumentację, nawet drobne pieniądze. I schowali to u takiej pani Antoniny Majewskiej, zacnej, już nieżyjącej pani. Była to osoba bardzo, bardzo odważna, religijna, a przede wszystkim nie bała się tych papierów przechować. Wspomnę tylko na marginesie, że wnuczek tej pani Antoniny Majewskiej jest obecnie rzecznikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Nazywa się. Także jest to, bym powiedział, rodzina zasłużona w walce o niepodległość. Te dokumenty przeleżały cały stan wojenny, a ci panowie umówili się tak, gdyby ich SB przesłuchiwało, to powiedzą, że zostały spalone w piecu od centralnego ogrzewania u Trochimiuka, żeby wszyscy mówili jednym zdaniem. Ja się z nimi kontaktowałem, spotykałem się więc którejś sobotniej nocy. Miałem włamanie do ośrodka zdrowia, gdzie nic nie skradziono praktycznie. Cały ośrodek był do góry nogami przerzucony. Nie mogę stwierdzić, nie mogę nic powiedzieć, ale no, czegoś szukano. Kto wie, czy nie tych papierów.
Tak.
Wracając do wypowiedzi kolegi odnośnie tych dokumentów Solidarności Rolniczej. Przydały się w 1989 roku. Posłużyły odnaleźć nazwiska wszystkich przewodniczących struktur gminnych z 1981 roku i na ich bazie powołano w 1989 roku w lutym, 10 lutego, Wojewódzki Komitet Solidarności Rolników Indywidualnych. A wracając do stanu jeszcze wojennego, ja się dowiedziałem o stanie wojennym z komunikatów telewizyjnych. To była niedziela. Natychmiast się ubrałem. Zaskoczony tak strasznie nie byłem. To w pewnym sensie w powietrzu już wisiało od dłuższego czasu. Tylko w jakiej formie to nastąpi, to po prostu nawet z nas jeszcze nikt nie zdawał sprawy, jak ten stan wojenny będzie wyglądał. I właśnie udałem się z domu na ulicę Brzesko, gdzie się mieściła siedziba oddziału bielsko-podlaskiego i właśnie tam po drugiej stronie wojewódzkiego struktury RIWI. Pustka, cisza, ulice jakby wymarłe. Pokręciłem się, zobaczyłem plomby i dozorca obok zakładu zawołał mnie, mówi, niech pan się nie kręci, bo niedawno odjechali. Byli samochodem, nisko czy żółkiem, i wynosili paczki, worki dokumentów. No to szczęście było właśnie, że RI jeszcze zostało, bo miejskiej, naszej Solidarności wszystko zabrali. No i wróciłem do domu. Jako przewodniczący zastanawiałem się, zakładowej struktury, zastanawiałem się, co zrobić. Jak zachować się w zakładzie pracy. Miałem drugą zmianę. W poniedziałek na godzinę 15, ale udałem się do pracy na 6 rano. Ta, myśląc, zebranie czy inna forma, ale uważałem, że zebranie może się nie udać. Po pierwsze, w tej pierwszej zmianie, łącznie z tą częścią biurową, 50-60% tylko załogi, a załoga i tak mała. No i naczelny dyrektor też należał do Solidarności. Zastępca nie. Wiedziałem, jakie to może odnieść skutki im. Więc szybko napisałem taką odezwę do załogi. Na maszynie u kierowniczki w laboratorium. I wywiesiłem na tablicy, gdzie się podpisuje obecność, stolik obecność, a tablica ogłoszeń nad. Minęło parę dni. Treść mam nawet i tutaj, ale to już mało ważne. Zostałem zaproszony na komendę wojewódzką. Wyspowiadał mnie oficer służby bezpieczeństwa. Nie interesowała go w zasadzie treść, tylko na jakiej maszynie pisałem i kto był przy tym. Nie musiałem udawać ani kłamać. Faktycznie sam byłem i sam napisałem. Po paru dniach powtórnie, widocznie ustalił, tak jak w każdym zakładzie pracy, zakładów nie było w Polsce zakładu pracy, gdzie by nie było tajnego współpracownika. Upewnili się, że znałem prawdę. Zakończył tą formę przesłuchania. I następnie aż 24 grudnia po południu zostałem zaproszony. Ten sam pan porucznik wyjął bruczek, położył na biurko. Zapoznajcie się i podpiszcie. Przeczytałem. Nawet nie wiedziałem, że to tak zwana pospolicie lojalka. I mówię, jak będę mógł nanieść poprawki, podpiszę. A co chcecie i tak dalej. No mówię, jak napiszę, to pan będzie wiedział. Wyszedł na chwilę, po jakimś czasie wraca. Możecie. Skreśliłem tam, że będę przestrzegał prawa ustanowione tam i tak dalej, i tak dalej. I napisałem, będę przestrzegał praw ustanowionych przez naród w wolnych wyborach. I podpisałem. Znowu wziął to, przeczytał. I poszedł. Gdzieś po 15 minutach wraca, pyta się, czy macie już choinkę ubraną. Mówię, nie. No to wolni jesteście, idźcie ubierać. I tak rozpoczął mój się.
Tak. Czyli państwo nie byliście internowani?
Nie, szczęście. To znaczy ja mam oboje z panem Kwiatkowskim papiery z IPN-u.
Ja to nie swoich, tylko my mamy.
No, nas ma 12 osób chyba w białej. Więcej już? No może więcej. Ja wiem, że ostatnio 12 osób, no ale może więcej. I tam w tych moich papierach jest takim tłustym, czarnym drukiem napisane: przygotowana do interny. A jak no, byłam wzywana, no tak w tygodniu, to obowiązkowo raz. I tam kiedyś mi się zrobiło słabo, było gorąco, ten pokoik taki malutki. No i on pyta mnie przesłuchujący, czy lekarze, ja mówię, że nie, dziękuję. No i to zasłabnięcie, to chyba mi uratowało. Ale może szkoda, byłabym taka jeszcze ważniejsza, jakbym była internowana. Byłabym taka bardzo ważna. A czy ksiądz pozwoli, że jeszcze wrócę do tych mszy za ojczyznę, czy nie?
Proszę tak, proszę bardzo, oczywiście.
Bo te msze za ojczyznę, to myśmy jeszcze, ksiądz nam nie pozwolił na terenie kościoła, tylko za ogrodzeniem, prawda? Myśmy prasy wykładali. To ludzie brali za darmo, ta prasa była rozkładana, prawda? I wychodzili ludzie, jeszcze się prosiło, że jak weźmiesz, przeczytasz, daj komuś, kto nie będzie miał. A jeszcze jedna rzecz, że w czasie stanu wojennego powstało biuro, to się nie nazywało biuro, jak to się nazywało? Biuro Pomocy Prymasowskiej. I to było przy kościele w Miłosierdziu Bożym. To ksiądz Mieczysław tam właśnie, myśmy tam mieli te zebrania. Raz w tygodniu czy raz w miesiącu należało nas parę osób. I to już było takie typowe. Biuro Pomocy Prymasowskiej to była pomoc. Pomoc potrzebującym.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czas biegnie nieubłaganie. Tak miło się słucha tych wspomnień, bo to są żywi świadkowie tych tamtych czasów. Ale po chwili muzyki zechcemy porozmawiać o tym, co dzieje się dzisiaj, że tak jest trudno. Wtedy był taki entuzjazm, a dzisiaj jest marazm. Ludzie nie chcą działać społecznie. Czy stan wojenny tak zniszczył mentalność? Przecież naszą wiarę budowaliśmy od 1000 lat. Wydawało się naród katolicki. I czy te parę lat ucisku, bo był straszny ucisk, ale czy to tak złamało ducha narodu? Co Państwo też o tym myślą? I zapraszam do dzwonienia, bo rozmawiamy jeszcze o tym. Przypomnę telefon 25 644 65 55, SMS 509 656 590, gadu 308 6701.
Widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cele szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, przez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie
jaśnie blaskiem nie do opisania.
Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią mieszać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Halo, szczęść Boże, mamy na linii słuchacza czy słuchaczkę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja z Białej Podlaski.
Bardzo
pozdrawiam
miło.
Wszystkich zgromadzonych właśnie gości i wszystkich tych, co tworzą Radio Podlasie. Chciałabym powiedzieć na taki temat. Rzeczywiście jest taki naraz wśród ludzi, a tylko dlatego, że po prostu ludzie się boją. Jak czytamy w encyklice Jana Pawła II, znaczenie związków zawodowych, jest tak pięknie powiedziane, że związki zawodowe to są największą rzeczą, jaką może, przeczytam może, na gruncie tych wszystkich uprawnień wraz z potrzebą ich zabezpieczenia ze strony samych ludzi pracy wyrasta potrzeba jeszcze jednego uprawnienia. Jest to mianowicie uprawnienie do zrzeszania się, czyli do tworzenia stowarzyszeń lub związków mających na celu obronę żywotnych interesów ludzi zatrudnionych w różnych zawodach. I teraz tak, tyle zawsze wspominamy Jana Pawła II, a jednak nie słuchamy jego słów. A tu tak pięknie w encyklice Jan Paweł II mówi właśnie, że trzeba, jest potrzeba bronienia tych ludzi, a w tej chwili w obecnej rzeczywistości to niestety, ale związki zawodowe zaczyna się niszczyć. A tylko dlatego się te niszczy związki, żeby po prostu nie mogły bronić swoich praw. I to jest tak dla nas bolesne. Bardzo dobrze, że mamy księdza Jerzego, który też jest takim wyrazicielem i przykładem dla nas. Ale my nie słuchamy tego, my to odrzucamy i to jest tak bardzo straszne, to co się teraz dzieje. A gdybyśmy się odwoływali do tych właśnie wielkich naszych ludzi, to na pewno by było inaczej. Ja nie wiem, co w ludziach jest, ale po prostu nie zauważają solidarności między ludźmi. Nie zauważają, że po prostu boją się, a przede wszystkim ten lęk to jest tak duży wśród ludzi. Na przykład ja w sobotę byłam rozmawiałam z panem Janem Olszewskim, naszym premierem. I doszliśmy wszyscy do wniosku, że po prostu ludzie tak są zastraszeni, że się nawet boją teraz mówić o swoich poglądach.
No ale proszę panią, wydaje się, że mamy demokrację i wolność. No dlaczego ludzie się boją? No bo że właśnie, w stanie wojennym mogli się bać, ale teraz obecnie?
A teraz właśnie, teraz jest jeszcze gorzej niż w stanie wojennym. Bo w stanie wojennym myśmy byli dumni z tego, że po prostu idziemy jak gdyby na barykady. Widzieliśmy, co nas czeka. Widzieliśmy, że jest SB. Że po prostu, a teraz jest wszystko to ukryte. Ci sami ludzie są, ale po prostu niestety narzędzia są tak ukryte, że ludzie po prostu naprawdę się boją, bo wiedzą, że stracą rodzinę, stracą pracę, stracą wszystko. Teraz jest łatwiej właśnie człowieka wyrzucić z pracy, tylko dlatego, że ma poglądy takie, a nie inne. I po prostu tu jest najgorsze to, że ludzie się nie jednoczą. Mi się wydaje, że zakłady pracy się zniszczyło tylko dlatego, żeby właśnie nie było jedności wśród ludzi. Bo wiemy, że jak po prostu w pracy dużo ludzi było skupionych, to ileś tam osób odważnych porwało te nawet nieodważne. A teraz niestety nie ma już takich zakładów pracy, a ludzie się po prostu boją. I to widać ten lęk na co dzień. Dlatego tylko należy się modlić, żeby po prostu to jakoś przetrwać i po prostu, żeby ten lęk ludzie opanowali.
No dziękujemy Pani bardzo za tę wypowiedź, dziękujemy. No właśnie, proszę Państwa, chcemy o tym porozmawiać, co się stało, bo mówiłyśmy o stanie wojennym, który, no czy tak złamał naszego ducha w narodzie, że teraz, kiedy można się zrzeszać, ludzie się nie chcą zrzeszać. Dziękujemy naszej słuchaczce, że przytoczyła te słowa papieża Jana Pawła II, bo jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do zrzeszania się. I jak to się mówi, nawet staropolskie przysłowie było, kupą mości panowie, prawda, że razem jesteśmy i w jedności jest siła. Człowiek w pojedynkę niewiele może zdziałać. Jeżeli jesteśmy razem w grupie, możemy bardzo dużo. I Jan Paweł II też bardzo dużo o tym mówił, że solidarność to znaczy jedni drugich brzemiona noście. Jeśli brzemię, to nigdy w pojedynkę. Razem, prawda? I wtedy możemy pomagać sobie jedni drugim. I dzisiaj można się zrzeszać. I jakoś ludzie czy nie chcą, czy pytają, co ja z tego będę miał. Jak to jest? Jak gdzie widzicie tutaj przyczyny?
Może ja powiem, że w tej chwili rzeczywiście, bo można by powiedzieć, no bo mamy demokrację, mamy wolność, mamy gospodarkę rynkową. W zasadzie mamy wszystko to, o co walczyliśmy. Cel został osiągnięty. Wydaje się, że no, wszyscy, którzy tylko tego chcą, mogą się zrzeszać, nie będą represjonowani.
Ale czy ludzie rzeczywiście się boją to, co nasza słuchaczka mówiła?
Otóż myślę, że tak.
Może nie tyle kogoś, tylko o coś.
Myślę, że tak, tylko że zmieniły się te relacje, ponieważ w roku 80, w momencie, kiedy Solidarność była tworzona, w okresie stanu wojennego, podmiotem, który represjonował, był ustrój, było państwo. Było wiadomo, kogo się bać. Natomiast w tej chwili, no, żyjemy w realiach gospodarki rynkowej i relacje wszystkich ludzi pracujących to są relacje pracodawca-pracownik. No i no z przykrością, no ale trzeba powiedzieć tutaj sobie szczerze, że te relacje są różne. Ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że w moim zakładzie pracy, gdzie funkcjonuje 7 związków zawodowych, te relacje są, że tak powiem, prawidłowe. Myślę, że no, nie należałoby to użyć słowa tutaj wzorcowe, ale są naprawdę dobre, ponieważ pracodawca przestrzega ustalonych zasad, my w zasadzie współpracujemy z pracodawcą. Oczywiście nie zawsze się zgadzamy. Są to często tarcia między związkami. Jest to dążenie do osiągnięcia celu przez poszczególne związki zawodowe, ale te relacje są właściwe. Natomiast wiem, że są komisje zakładowe, to na terenie tutaj Białej Podlaskiej, gdzie te relacje pracodawca-pracownik są naprawdę złe. I dlatego te związki przede wszystkim, bo ktoś może powiedzieć w zasadzie, po co nam teraz te związki zawodowe, kiedy tutaj każdy może sam we własnym interesie może domagać się przestrzegania swoich praw. W tych relacjach pracodawca-pracownik, to pracownik zawsze jest tą stroną słabszą, a związek zawodowy jest od tego, ażeby bronić interesów tej strony słabszej, a zatem bronić interesów pracowników. Badania, które są prowadzone przez związki zawodowe, pokazują, że w tych zakładach pracy, gdzie są organizacje związkowe, gdzie duża część załogi jest zrzeszona w związkach zawodowych, pracodawcy rzadziej naruszają prawa pracownicze. I to jest taki argument do tego, ażeby się zrzeszać. Natomiast drugą rzeczą taką, myślę, że przykrą też, z której wynika to, że teraz jest coraz mniej ludzi w związkach, to jest to, że myśmy się w pewnym momencie zachłysnęli tą demokracją. Ludzie powiedzieli, że no w zasadzie nie mamy za bardzo o co walczyć. Każdy ma swoje sprawy, każdy jest zajęty osiąganiem maksymalnych dochodów, polepszaniem swojego bytu i nie ma czasu na zajmowanie się działalnością społeczną. I te priorytety, które były w roku 80, te wartości chrześcijańskie, dążenie do niepodległości, kultywowanie tych tradycji, schodzi na dalszy plan. To jest taki problem mało istotny. Najważniejsze jest to, co jest teraz, co jest w tym momencie i co można zyskać.
Na czym dzisiaj różni się Solidarność od innych związków zawodowych? Bo to mamy powstały związki branżowe, prawda? Tak jak tutaj pan mówi w zakładzie pracy, czyli w szpitalu po prostu jest 7 różnych związków zawodowych. No i te związki, te inne, jakoś też dbają o interesy pracowników.
Oczywiście.
Prawda? To czy Solidarność jest jeszcze potrzebna?
Oczywiście, że jest potrzebna.
Bo Solidarność nie jest branżowa. Jest związkiem,
te związki,
zrzesza różnych
te związki powstały na początku. Tutaj myślę, że doktor będzie szerzej mógł na ten temat powiedzieć. Na początku w zasadzie znacząca część tych ludzi, którzy w tej chwili należą do innych organizacji związkowych, byli członkami Solidarności. Tak. Z tym, że no, mówię, rynek tutaj wymusił może możliwość tworzenia nowych organizacji związkowych, łatwość tworzenia tych organizacji związkowych. Pozwoliło na to, żeby no, pewne grupy zawodowe, mając na celu osiągnięcie no, maksymalnie dobrych, korzystnych warunków pracy dla siebie, dążyły do stworzenia organizacji, które będą broniły tylko praw tych poszczególnych grup zawodowych. I tak powstał Związek Zawodowy Lekarzy, powstał Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, powstał Związek Zawodowy w Grupie Lekarzy, Związek Zawodowy Anestezjologów, Związek Zawodowy Techników Analityki, przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwę, Federacja Pracowników Ochrony Zdrowia.
No tak, no ale właśnie, a teraz jak przekonać by, że na przykład przychodzi ktoś nowy do pracy, do szpitala, no i mówi, no zapisałbym się do związku zawodowego, no ale którego? No i panowie powiecie, że do Solidarności, prawda? Na pewno. No
oczywiście.
Ale ja powiem, ale dlaczego akurat do Solidarności?
Solidarność jest źle kojarzona teraz, bo ludzie odebrali to w okresie reform, że to w zasadzie rządy Solidarności wprowadziły w Polsce bezrobocie, pogorszyły.
Bo nawet tak ludzie mówili do niedawna, że za Solidarności to był, a za komuny było tak, a za Solidarności to było tak.
Tak. I,
czyli to po prostu mówią, no, że Solidarność rządziła.
Tak. I ludzie odbierają to, chociaż w rzeczywistości tak nie jest, że Solidarność jest winna tej
bezrobociu,
dużym obniżkom płac, ciężkim warunkom życia, że Solidarność niejako za to odpowiada. Solidarność nie odpowiada za to. No, wprowadzone zostały zasady gospodarki wolnorynkowej. Tak się z reguły dzieje w tym pierwszym okresie, aczkolwiek no, powinno się jakoś złagodzić te skutki, żeby tak to nie się nie działo. Natomiast jeżeli chodzi o konkretny nasz zakład pracy, mianowicie o szpital, pracownicy, nowo wstępujący pracownik no, uważa, że związek zawodowy, no powiedzmy, będzie lepiej go bronił, aniżeli Związek Zawodowy Solidarność, bo być może są w stanie te osoby reprezentujące jeden zawód jakoś lepiej się zjednoczyć, czy będą walczyć o bardziej jasne i precyzyjne cele. Także to ma istotny wpływ na to, że no, niejako liczba członków Związku Zawodowego Solidarność zmniejsza się w zakładach.
Zmniejsza się jednak. Ale tu proszę jeszcze, tak?
Według mnie jeszcze jest inna przyczyna. To jest choroba młodej demokracji. Po 1989 roku powstawały partie jak grzyby. Z 200 chyba partii się zarejestrowało w sądzie. A gdyby tak prześledzić ich jakieś programy, filozofię państwa, rządzenia. W zasadzie prawie nikt nie przedstawiał tego dokładnie. Tylko dlatego, że ja chcę być przewodniczącym, szefem jakimś i tak dalej. I to przechodzi i na związki zawodowe. Związki zawodowe dlaczego? Na przykład w szpitalu jest 7, a to taka struktura, to taka. Solidarność też ma sekcję
oświaty,
zdrowia i tak dalej. To tą branżowość. A powstają dlatego, że prawo na przykład chroni zarząd przed zwolnieniem, tam inne rzeczy i tak dalej. I gubi się dobro ogółu i zakładu pracy, i ludzi pracy. Tak jak tutaj pani Alicja dzwoniła, że teraz jest gorzej i tak dalej, że też jest to wina nas, wszystkich nas, ludzi, którzy nie potrafią się właśnie zorganizować. Niech będą zasadnicze różnice. Na przykład jestem niewierzący, tu wierzący. Czym właśnie Solidarność się wyróżnia, że opiera się na tradycjach chrześcijańskich. O czym jasno przedstawia w swoich statutach i tak dalej. A tutaj w rozbiciu, skłóceni, nic nie wyjdzie. Tym bardziej, że system wolnego rynku, małe zakłady pracy, handel, nie potrafią zorganizować się w jakąś poza tą strukturę najmniejszą, jak jeden właściciel, tylko zrobić jakąś grupę i wspólny jakiś związek z pracowników tego sklepu, tamtego sklepu, tamtego sklepu. Wszystko zależy od pomysłu i woli i chęci.
Tak. No, a czy jeszcze tutaj panie,
że nie, ja myślę, że na pewno tutaj macie państwo rację z tym, że nie widziałbym tego w tak czarnych barwach. Naprawdę nie jest tak źle i mimo to, że no mówię, tutaj ta demokracja spowodowała to, że rzeczywiście tych nie ma takiej euforii. Ludzie nie garną się tak, jak tak kiedyś nie garnęli do tego związku, ale przychodzą nowi ludzie do związku. Nie ma roku praktycznie, żeby ktoś, nawet u mnie tutaj w komisji, żeby ktoś tam nie przyszedł do tej komisji. I to, że przychodzi tych ludzi mało, to jest źle. Ale z drugiej strony to jest dobrze, bo ci, którzy przychodzą, to są rzeczywiście zdeklarowani członkowie związku, którzy są naprawdę pełnowartościowymi członkami, bo to nie jest tak, że przychodzi nowy pracownik, to kiedyś tak było, taki był zwyczaj, że przychodził pracownik do pracy, zaliczał kadry, BHP, związki zawodowe z automatu. W tej chwili tego nie ma.
Teraz jest wybór.
O prawda? Tym, że informacja gdzieś tam jakaś gablota jest, gdzieś tam w jakichś rozmowach pracownik się trafi w jakimś dziale, można wspomnieć, można zasugerować, proszę bardzo, gdyby była taka potrzeba, gdyby się namyśliła, jest deklaracja, proszę bardzo. To może być za tydzień, może być za miesiąc, może być za pół roku. Jeżeli ten ktoś ma przyjść, to on sam przyjdzie i on sam znajdzie przewodniczącego, znajdzie jakiegoś członka zarządu, żeby osobę, która da mu tą deklarację i powie, że ja chcę wstąpić do tego związku. I tak jest. I tak jest nawet u nas w szpitalu. I te osoby, które przychodzą, to są naprawdę wspaniali ludzie. To są ludzie w pełni oddani. Ponieważ ten związek zawodowy jest szczególny, tak tutaj, że no w zasadzie zrobiła się taka branżowość, że każdy broni tych swoich interesów. No to jest prawda. Tylko że Związek Zawodowy Solidarność ma jeszcze ten obowiązek kultywowania tych wartości chrześcijańskich, kultywowania tej tradycji i przekazywania przyszłym pokoleniom.
No właśnie.
Tego wszystkiego, co zostało zdobyte.
No właśnie, te wartości chrześcijańskie, bo tutaj, jak pani Elżbieta powiedziała, w stanie wojennym te wielkie rzesze ludzi, które przychodziły nam przez ojczyznę.
Przychodziły i przyjeżdżały z innych miast. Z innych miast, tak.
Natomiast teraz no, też mamy mszę za ojczyznę. Tak. Chociażby 11 listopada jest zawsze msza święta, bo też święto narodowe i państwowe czcimy w kościele. Tak. Prawda? 3 maja to się zlewa nam w jedno. No i tych ludzi jakoś tak mało jest na tych mszach za ojczyznę.
No nie ma ich tak dużo, ale przychodzą. No, trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Związek się postarzał. No bo to się widzi. Przychodzą na zebrania, czy to w komisji zakładowej, czy w oddziale, czy gdzieś tam w regionie, no to przychodzą. No panie nie, panie zawsze są młode. Natomiast panowie to już taki szron na głowie i tacy już no, w takim wieku, że tak powiem, dojrzałe. No nie wiem, pojawia się troszeczkę młodych twarzy, ale nie ma tych młodych twarzy tyle, co było kiedyś. Bo kiedyś to była taka autentyczna młodzież, to byli naprawdę młodzi ludzie, to były gorące głowy. I dzięki temu, ja myślę, że to też jest istotne, że wtedy ta solidarność rozwijała się tak prężnie. Bo to była burza mózgu. Tam byli ludzie mądrzy, ludzie dojrzali, którzy stawiali priorytety, nakreślali cele, ale pomysły, realizacje, to były właśnie te gorące głowy. To byli ci młodzi ludzie, którzy nie zastanawiali się, że on ryzykuje, że ktoś tam będzie go atakował, że gdzieś on po prostu realizował cel. Nie wiedział jak, ale on to robił. I to właśnie były te skrzydła, to była ta euforia. W tej chwili my wszyscy jesteśmy... Ale
to nas trzymało właśnie. Pani Jurku, wtedy byliśmy młodzi. Już troszkę siwi, ale jeszcze młodzi.
Pani jeszcze jest młoda. No.
Dziękuję. I musimy, mówi pan o młodzieży, bardzo dobrze, ale bez nas, tych troszeczkę mniej młodszych, musimy być, panie Jurku, dlatego że to jest tak, jak gdyby... My jesteśmy przykładem, my jesteśmy może
tak, świadkami.
Świadkami tego wszystkiego i my to pamiętamy i my to przekazujemy. My to przekazujemy. Bardzo dobrze, niech młodzież będzie, bo taka jest kolej. Ale ja myślę, no i proszę Boga, żebym ja jeszcze długo była, bo czuję, że jestem jeszcze potrzebna. Naprawdę jestem jeszcze potrzebna.
Oczywiście, że tak.
Już mocno siwa, ale potrzebna.
A jak państwo byście może zachęcili młodych ludzi do zrzeszania się? Bo może nas, jeśli nie śpią, to jeszcze słuchają niektórzy młodzi. I wiadomo, że zanim pójdę do pracy, to najpierw mogę się zrzeszać w różnych ruchach, organizacjach gdzieś, czy przy parafii, w szkole, w środowisku swoim. No a później pójdą do pracy, będą już dorośli, samodzielni, no to czy jakaś partia polityczna, czy związek zawodowy, jak najbardziej. No ale żeby ci młodzi ludzie chcieli się zrzeszać, bo chcieli być razem.
Dzisiejszy czas wymusza, no, taki zawsze jesteśmy nastawieni tak, no my w tej chwili już i też tak troszeczkę, że robiąc coś, chcemy wiedzieć, co my z tego będziemy mieli.
Kalkulujemy, co będzie, co no za
to. I to jest właściwe podejście. I tutaj zasugerowałbym taką rzecz, ponieważ idąc do pracy, gdziekolwiek, no, jesteśmy narażeni na... Ja nie mówię o szykanach, ale mówię, to są relacje, co mówiłem wcześniej, to są relacje między pracodawcą a pracownikiem. My w pewnym momencie stajemy się pracownikiem. I wiemy, że pracodawca, no to już jest stary lis, który zna przepisy, zna kruczki, zna furtki, zna obejścia. A my, zieloni, jesteśmy tym podmiotem słabszym. Natomiast dlatego namawiam ludzi do zrzeszania się, bo to nie na tym polega, że być w związku to znaczy tupać nogami, oflagować się i tutaj protestować, że pracodawca to jest zawsze z założenia jest zły. Nie, to nie jest tak. Pracodawca to jest partner do rozmowy, z którym należy rozmawiać. Ale pracodawca zawsze będzie szanował pracowników, którzy znają swoje prawa i potrafią w sposób właściwy o te prawa zabiegać. Jeżeli pracodawca zauważy, że pracownik czy grupa pracowników zrzeszona zna swoje prawa, potrafi zabiegać o te prawa, czy to występuje z jakimiś propozycjami, czy rozmów czy sugestiami, może zmienić warunki pracy, może podnieść wynagrodzenie, to ten pracownik czuje się lepiej wtedy. I pracodawcy jest lżej pracować, i on się z tym lepiej się czuje poprzez to, chociaż że ma zadowoloną załogę, no bo w tej chwili to jest, że tak powiem, wszyscy stoją po jednej stronie barykady, bo to jest wspólny interes. Celem jest osiągnięcie zysku. Żeby ten zysk osiągnąć, no to trzeba zarządzać zasobami ludzkimi. Jeżeli zasoby ludzkie są zadowolone, pracują w dobrych warunkach, mają dobre wynagrodzenie.
Nie lubię tego słowa zasoby ludzkie. Człowiek, prawda?
No tak jest, no. No tak to jest przyjęte. No może.
Wydaje mi się, że od tego, czy dana osoba będzie chciała społecznie pracować, czy działać, zależy, jak została wychowana w rodzinie. I tu należy, myślę, też się zastanowić, bo dzisiejsi, że tak powiem, rodzice tych młodych ludzi są zapracowani, nie poświęcają czasu, bo i te wartości, które ten młody człowiek wynosi z domu, przygląda się, jak to wszystko wygląda i w jego rodzinie, i w jego otoczeniu, no nie bardzo zawsze chce się włączać w tą aktywność. Gdyby osoby, które otrzymają to solidne wychowanie z domu, nabiorą pewnych wartości, oni chętnie się włączają, chętnie pracują, chętnie się poświęcają dla innych. Natomiast no, nie zawsze ta młodzież jest właściwie wychowywana przez rodziców. Też bym upatrywał tutaj jakiegoś problemu.
Ma pan doktor rację.
I myślę, że te osoby, które w rodzinach właśnie wyniosą te wartości, wychowane będą w tym duchu chrześcijańskim, w duchu patriotyzmu, w duchu troski o ojczyznę, to na pewno nie będą miały dylematu, jaki związek wybrać. Bo przecież będą niejako obowiązane wybrać związek.
Panie doktorze, mówił pan o rodzicach pracujących. Myśmy też kiedyś pracowali. I bardzo ciężko myśmy pracowali. Ale mówię to z całą stanowczością, że myśmy też w trudnych warunkach dzieci chowali. Bardzo trudnych warunkach. Było o wiele trudniej, nie wiem czy żyć, ale kobietom było trudniej. Nie miałyśmy pralek, nie miałyśmy tych różnych udogodnień, prawda? Też się ciężko pracowało. Też.
Oczywiście.
Rano się wstawało w piętkę, czek gonił do przedszkola, do pracy. Nie było autobusów, naprawdę. Może teraz jest z innego powodu ciężej, inaczej. Ale wtedy było naprawdę.
Będziemy powoli kończyć. Jeszcze prosimy o tutaj.
Według mnie takim nauczycielem organizowania się i tak dalej to jest bieda, zabranie godności i tak dalej. Tak jak w 80 roku, 10 milionów. W 89 roku już było nas milion dwieście, półtora. Teraz w obecnym czasie też, tak jak i na Zachodzie, nie ma wielkich związków zawodowych. Musi coś wstrząsnąć, jeżeli władza przeholuje, jaka by nie była, czy zakładowa, firmowa, czy państwowa, czy tak dalej, wzrośnie wtedy i liczba związkowców. A trzeba się cieszyć z tego, że jeżeli nie ma protestujących, nie chce się organizować, to znaczy w miarę jest dobrze.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze mogę jedno zdanie
tak, proszę
powiedzieć.
Proszę bardzo, proszę.
Takie przeczytałam zdanie, piękne zdanie, że z domu rodzinnego prowadzą drogi do poznania Boga i do poznania historii naszej polskiej, pięknej, tragicznej historii. Z domu rodzinnego.
I dlatego, proszę Państwa, solidarność jest potrzebna jako związek zawodowy i jako ta idea współpracy, wzajemnej życzliwości jest tam cały czas w Polsce potrzebna, bez względu na to, jakie to są czasy, zawsze, żeby człowiek był człowiekiem i żeby człowiek żył w miłości do drugiego człowieka, w życzliwości, solidarność jest potrzebna. I będziemy o tym w ciągu tego roku jak najczęściej mówić. 30-lecie Solidarności będzie dużo podsumowań. Często będą to jakieś takie polityczne podsumowania, ale my będziemy odnosić do siebie to, co papież do nas mówił, prawda? I to będzie dla nas chyba odniesieniem. I potrzebne jest to świadectwo, dlatego dzisiejsza ta audycja była tak potraktowana jako świadectwo tego, co było, bo historia jest nauczycielką życia. I żeby dalej żyć, żeby dalej ta Polska była Polską, naprawdę silną, katolicką, Polską, tak. Prawda? Gdzie każdy człowiek ma tutaj swoje miejsce. To solidarność jest tutaj potrzebna.
Czy możemy pozdrowić kogoś?
Prosimy bardzo szybciutko, bo już kończymy, tak?
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej i naszej rodziny. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Wam Boże.
I członków terenowej organizacji ONZ Solidarność, rencistów, emerytów w Białej Podlaskiej.
Pozdrawiamy. Tak. Dziękujemy za audycję i Państwu za wytrwanie z nami do tak późnej pory. Życzę wszystkim dobrej nocy. Niech Bóg błogosławi wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.